Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest godzina 10:10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Odysei Wyborczej. Jak co piątek, może już w Odysei Politycznej, kiedyś nagramy nowy dżingiel, a może to teraz będzie zaraz w piątek, 10:10 w studio Krzysztof Skowroński, który przegląda trzy opasłe tomiszcza.
To prawda. To są trzy tomy, które dokumentacja fotograficzna, to są trzy tomy dotyczące zniszczeń zbrodni niemieckich w Polsce podczas niemieckich i sowieckich zbrodni w Polsce podczas II wojny światowej. Te trzy tomy tutaj dopłynęły do krakowskiego przedmieścia, do naszego studia przy krakowskim przedmieściu 79 wczoraj, a dzisiaj zobaczyłem, co w takiej paczce jest i okazało się, że to jest ten słynny raport. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, bo to rzeczywiście jest wielkie dzieło polskich historyków.
Demografów, ekonomistów, bo to cały interdyscyplinarny zespół nad tym pracował. Nie mam jeszcze pewności, nie powinienem, że tego mówić, ale nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam raport, który został zaprezentowany w formie cyfrowej mniej więcej rok temu, czy to są jakieś nowe ustalenia, bo też taki egzemplarz przyjechał na moje biurko i jeszcze nie jestem pewien.
Myślę, że to jest ten sam raport. To są trzy bardzo grube tomy. Ty, Łukasz, teraz masz tu w drugim tomie jest dokumentacja fotograficzna. Rzeczywiście, kiedy człowiek patrzy na zdjęcia rozstrzelanych, powieszonych, zniszczonych, zagazowanych, to jest, no to...
A ja mam tom trzeci, lista miejsc zbrodni. I to jest o tyle szokująca publikacja, że to jest prosta tabelka. Prosta tabelka ma cztery rubryki. Miejscowość, gmina, województwo, obywatele polscy, zamordowani obywatele polscy, łącznie Polacy, Żydzi, Romowie. Zamordowanie, a piąta tabelka, zamordowani obywatele polscy wraz z osobami innych narodowości, dla których dokumenty źródłowe podał łączną liczbę zamordowanych osób bez wątpienia poszczególnych narodowości. I tak człowiek może przeglądać miejsce, na przykład kujawsko-pomorskie, miejscowość Grupa, powiat Dargacz, zamordowanych 16 Polaków i tak dalej w rubryce czwartej, ale też w tej piątej 6,5 tysiąca, jak rozumiem, są te mniej dokładne dane. Huta to jest też miejscowość, powiat Skępne, województwo kujawsko-pomorskie, liczba zamordowanych osób 2. I tak dalej, krok po kroku, najmniejsze miejscowości tabelaryczne wymienione i te tabele się ciągną przez 300 stron dość drobnym drukiem. Nie jest to porywająca, ale porażająca lektura.
Redaktorem naukowym był pan Konrad Wnęk, recenzentami profesor Falkowski, Marta Juchnowicz, pani profesor Marta Juchnowicz, pani profesor Elżbieta Męczyńska, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Dariusz Zarzecki. To jest rzeczywiście, wielokrotnie rozmawialiśmy z Arkadiuszem Mularczykiem na temat tego raportu, ale dopiero kiedy człowiek może przeglądać te wszystkie strony i strona po stronie śledzić, co zostało ustalone, co zostało zniszczone, kto został zabity i pewno kto wydawał rozkazy. To jest, to rzeczywiście przed oczami staje obraz tej okupowanej Polski. Kiedy popatrzymy na zdjęcia Warszawy, my jesteśmy niedaleko rynku Starego Miasta. Takie zdjęcie oczywiście zgruzowanego Starego Miasta jest w tej książce, do której w tych tomach, w tym raporcie wstęp napisał takie słowo wstępne, napisał Jarosław Kaczyński. Powiedział, że to jest początek drogi. My obawiamy się, że te trzy wielkie tomy i to całe dzieło teraz będzie stało w bibliotekach. Będzie bardzo potrzebne, ale nie będzie użyteczne, jeśli chodzi o naszą politykę względem naszego zachodniego sąsiada.
Bo ona się być może zmieni, ale zanim do polityki, do Sejmu i do zmian sejmowych przejdziemy, patrzę na miejscowości blisko mnie. Dzisiaj jechałem kolejką WKD Nowa Wieś, powiat błoński, bo wówczas pod ten powiat podchodziła ofiar 10 młochów. Niedaleko mnie miejscowość, od którego nazwę nosi las przy Podkowie Leśnej. Obecnie maluteńka miejscowość, zabitych 174 osoby. W Młochowie też powiat ówczesny nadarzyński. Patrzę, czy jest moja rodzinna miejscowość. Może warto, żeby każdy taki raport miał, bo mógłby zobaczyć, gdzie w jego okolicach, jaka była skala hekatomby II wojny światowej. Podkowa Leśna jest, gmina Podkowa Leśna, 17 osób zamordowanych w czasie II wojny światowej, a wówczas to było, teraz to jest, obecnie jest nieduże przecież miasto, a wówczas było jeszcze mniejsze, 17 osób poległych i tak dalej. Miejscowość po miejscowości, niemalże Sadyba czy przysiółek po przysiółku.
No i fragment przemówienia wygłoszonego 22 sierpnia przez Adolfa Hitlera. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Bądźcie bezlitości, bądźcie brutalni. Prawo jest po stronie silniejszego. Trzeba postępować z maksymalną surowością. Wojna musi być wojną wyniszczenia. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS, dając im rozkazy nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową.
Cytat z tomu pierwszego, to jest
tom drugi, dokumentacja fotograficzna, i tak jak ty czytałeś listę miejscowości, że 300 stron miejscowości, to tutaj podobnie 300 stron zdjęć ludzi pomordowanych w tych masowych egzekucjach podczas II wojny światowej. My o tym w naszym codziennym życiu i raportowaniu o tym niezbyt często mówimy, ale czytałem ostatnio takie wspomnienia z Warszawy, tych, którzy zostali w Warszawie po upadku Powstania Warszawskiego, którzy siedzieli gdzieś po piwnicach przez te trzy czy cztery miesiące do momentu, kiedy Armia Czerwona nie wkroczyła do Warszawy, i byli świadkami tego rabunku, którego dokonywali Niemcy, bo to było kamienica po kamienicy, wywożenie dywanów, wywożenie mebli, a potem przychodził oddział, który albo palił, albo saperzy, którzy wysadzali te kamienice, których nie udało się zniszczyć podczas II wojny światowej. Warszawa miała zniknąć i to było zaplanowane, miała zniknąć z powierzchni ziemi, a my jesteśmy w samym sercu Warszawy, która właściwie można powiedzieć, że kwitnie niezależnie od wszystkiego, niezależnie od pór roku, niezależnie od zmian układów politycznych. Ta Warszawa staje się takim mocnym, mimo zadłużenia, o którym dzisiaj w poranku mówił jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest coraz ważniejszym miastem na mapie europejskiej i na mapie może światowej, to przesadza, bo jest jeszcze gdzie Dubaj.
Wraca stare na krakowskim przedmieściu te rzeczywiście chyba świąteczne, inne, odmienne niż w ubiegłych latach świąteczne dekoracje. Jakaś nowość, ale to nowość retro, nawiązująca do PRL-u. Hop, siup i od nowa Polska Ludowa. Było takie hasło w latach 90., ale to może zanim to hasło rozwiniemy.
To prawda, że te dekoracje mają przypominać, jest i syren, i Warszawa, dwa samochody takie ładnie oświetlone, to wygląda to ładnie i przyjaźnie tak naprawdę. Łukasz przyjechał dzisiaj przed 10:00 do radia, ja przyjechałem o godzinie 6:30, kiedy było jeszcze ciemno, i ta oświetlona Warszawa, ta choinka, która mieni się kolorami, robiła dobre wrażenie. Człowiek się uśmiechał, przechodzący ludzie wszyscy robili zdjęcia czy nawet filmiki z choinką, bo trzeba film nakręcić, żeby zobaczyć, ile ma barw, ile ma światło, ale też już przed naszym balkonem rozstawia się TVN, więc może tutaj będzie jakieś zdarzenie, które nie jest świąteczne. Może przejazd triumfalny Donalda Tuska się szykuje w złotej karecie. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń, a w dorożce premier Donald Tusk, bo tak się może zdarzyć już i zdarzy się 12, a potem 13 grudnia.
To zanim o tym wszystkim, to może zaczarowana ABBA.
Niech będzie. To był zespół ABBA na życzenie Łukasza Jankowskiego, który uciekł ze studia. Może boi się tych tematów politycznych, a może robi sobie herbatę. To w takim razie skorzystam z okazji. Mówiliśmy o tym, o zniszczeniach Warszawy. Wbiega Łukasz do studia. Mówiliśmy o zniszczeniach Warszawy, o II wojnie światowej, ale teraz pomyślmy przez chwilę o Ukrainie. Ukraina jest systematycznie niszczona przez wojska rosyjskie. Kolejny dzień bombardowań, kolejny dzień, kiedy rakiety spadają na miasta i elektrownie i wioski na Ukrainie, a państwo czasami, i z tym się spotykamy, czasami zwracają uwagę za dużo Ukrainy u nas. Paweł Bobołowicz czy Radio Wnet spotyka się z takim nieprzyjemnymi komentarzami, tak to można oględnie powiedzieć. A
komentarzami, nie wiem, czy
a one są przyjazne komentarze i nieprzyjazne. No akurat myślę o tych komentarzach, w których ukraińskie radio, banderowcy, Paweł Bobołowicz, jedź na wojnę i zostań już na tej wojnie, nie wracaj z tej wojny. No to są wszystko takie zdarzenia, które oddziaływują na psychikę każdego, tak na dobrą sprawę. A my będziemy konsekwentnie opowiadać o tej wojnie na Ukrainie, bo to jest wojna. Na początku powiedzieliśmy, to jest nasza wojna i kiedy sobie wyobrazimy, co się stanie, jeśli Ukraina tę wojnę przegra, kiedy sobie uświadomimy skalę, z jednej strony zniszczenie Ukrainy, z drugiej strony wejście jakichś prorosyjskich władz na Ukrainie, partyzantka, która się może przemienić w życie mafijne, kraj w destrukcji, kraj biedny, kraj zagłodzony, kraj, który już na lata będzie pozbawiony aspiracji. Myślę, że o tym wszystkim powinniśmy pamiętać i myśleć o tej...
A z drugiej strony jest polityka, że wejdę w słowo. I to jest tak, że pytanie, na ile ta wojna znosi politykę, bo jak się patrzy na ostatnie miesiące polityki międzynarodowej prowadzonej przez Kijów, to tam chyba ta polityka nie została zniesiona.
To się zgadza. To znaczy
zboże, transportowcy, to wszystko jest realizowane, twarde interesy, nawet nie państwowe, ale często prywatno-biznesowe przez elitę ukraińską. I co z tym zrobić, panie doktorze?
No to jest skomplikowane, bo mówisz tam o biznesach, o oligarchach ukraińskich, którzy sprzedają zboże, a ja myślę o wystąpieniu prezydenta Zełenskiego, choćby w ONZ-cie, kiedy nawet prezydent Andrzej Duda i prezydent Zełenski, dwaj przyjaciele polityczni, którzy wielokrotnie na wspólnych fotografiach występowali, nawet nie wymienili chyba grzecznościowego ukłonu w tym ONZ-cie, bo prezydent Zełenski postanowił powiedzieć głośno i wyraźnie, że najważniejszym partnerem Ukrainy są Niemcy. To oczywiście wszystko...
A Polska pomaga Putinowi.
W czasie afery zbożowej to oczywiście wszystko stwarza napięcie na linii politycznej, na linii Polska-Ukraina, ale ja z kolei myślę o Pawle Bobołowiczu, o Jakubie Stasiaku, o Dmytrze Antoniuku, o Arturze Żaku, ale na przykład Jakub, który jest na linii frontu przez wiele, wiele miesięcy, który pomaga żołnierzom, czasami wyciąga z linii frontu już nieżyjących swoich przyjaciół, czasami pomaga rannym, wywozi ludzi i opowiada o tym, czym jest ta wojna w jej rzeczywistości, więc bardziej myślę o tych żołnierzach i o tych Ukraińcach, którzy bronią swojej ojczyzny, niż o politykach i dlatego, ale też myślę o polityce i o konsekwencjach, które będzie, czy no dobrze, będziemy Ukraina wykonuje jakieś, ale to jest kraj, jakieś gesty nieprzyjazne w stosunku do Polski. My też się rewanżujemy, tak? W czasie kampanii wyborczej potrafiliśmy się zrewanżować ostrym słowem. Politycy Prawa i Sprawiedliwości też zmienili akcenty w tej polityce, bo powiedzieli, że to jest interes polityczny, ale oni nie zapomnieli o tym, że w naszym polskim interesie jest cały czas wiara w to, że ta Ukraina wygra wojnę. O, tyle chciałem powiedzieć, że konsekwentni będziemy w radiu i będziemy opowiadać o tej wojnie, bo dlaczego mamy zapomnieć o Ukrainie, o Ukraińcach? Bo była moda na Ukrainę, bo wszyscy nagle zadrżeli, czy Kijów będzie rosyjski, a teraz, kiedy być może to się zbliża, to mamy przestać o tym mówić, przestać o tym myśleć, zapomnieć o Ukrainie i zająć się tylko i wyłącznie wiatrakami?
Chociaż wiatraki są czasami nawet bliżej naszych domów niż ta wojna, oczywiście w tym bezpośrednim, prostym tego słowa znaczeniu. Tak jak niezmiennie chciałem wprowadzić wątek patronów, oczywiście patronite.pl/radiownet w czasie tej tyrady pana redaktora jeden patron przybył z 1100...
Jeden ubył, nie?
Nie, do przodu 1185 patronów, o tak, 1185 patronów jest, za co bardzo serdecznie dziękujemy i no i oczywiście czekamy na każdego niezdecydowanego, że jeżeli myśli, to może niech podejmie krok, bo to jest istotne dla trwania radia patronite.pl/radiownet.
Dla naszego rejsu, dlatego żebyśmy płynęli, dlatego żebyśmy opowiadali w takim trójkącie, też o tym trójkącie dzisiaj myślałem, że mamy studio w Dublinie, Tomasz Wybranowski, studio w Bejrucie i studio w Tajpej, czyli trzy takie dziwne miejsca na ziemi, z których obserwujemy świat i ten świat opisujemy. To też jest coś istotnego, coś oryginalnego i to jest ten nasz rejs, w którym płyniemy, ale ten nasz rejs oczywiście dotyczy ulicy Wiejskiej. Tu żeglarzem jest Łukasz Jankowski, który do tego Sejmu przychodzi, obserwuje, patrzy na miny, na głosowania, rozmawia z politykami.
To prawda, ale nasza łódź się rozrosła, bo ostatnio Grzegorz Szmilko jest nawet częściej niż ja w Sejmie, więc wczoraj się spotkaliśmy, dwa mikrofony Radia Wnet krążyły po kuluarach i po korytarzach sejmowych. I no i rzeczywiście wczoraj, miniony tydzień, bo tym się teraz przez chwilę zajmijmy, no to jest taki moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odzyskało wiatr w żagle, wiatraki, o których pan redaktor wspomniał. To była sprawa, która no, dała oddech Prawu i Sprawiedliwości. To wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość odżyło i że ma temat, ma hasło, na którym może jechać i jedzie od przeszło tygodnia. To jest ciekawe, że te wiatraki są na ustach całej polskiej prasy. No, TVN stara się przemilczeć, tak? To jest chyba taka jedyna duża stacja, która konsekwentnie o wiatrakach próbuje milczeć, nie zawsze się udaje, ale kierunek jest jasny, tematu nie ma, przynajmniej staram się, żeby nie było, no ale nawet Polsat musi o tym mówić i to ponad tydzień i żaden inny temat się nie pojawił, dopiero pojawi się temat pewnie nowy w poniedziałek, kiedy będą expose. No ale ten chyba największym cytatem, mogę go zacytować z pamięci, bo padł w tym studio, to jest to, co powiedział pan poseł Waldemar Buda, były minister rozwoju na mównicy sejmowej, potem u nas w studio, że pani Henik-Kloska, czyli osoba, która ten projekt wiatrakowy prowadziła z ramienia Szymona Hołowni, to jest rywin w spódnicy i ten cytat zrobił karierę i Prawo i Sprawiedliwość stara się tą aferę, tą sprawę ubrać właśnie w szaty rywina, w szatę lobbingu, być może korupcji, w szatę wprowadzania korzystnych dla konkretnych podmiotów gospodarczych projektów ustaw przez polski Sejm.
Premier Mateusz Morawiecki w popołudniowym wczorajszym wystąpieniu nawet stwierdził, że powinna powstać, ale pewno nie powstanie komisja śledcza, a wtedy nie zadał pytania, tylko stwierdził, że doradca, do niedawna doradca, może społeczny pani przyszłej minister, był w kilkudziesięciu spółkach energetycznych, w radach nadzorczych albo w zarządzie. Tu nie zawiesił głosu premier Mateusz Morawiecki, ale dodał jeszcze rozmaite pytania i też rozmaite stwierdzenia. I tutaj od tych wiatraków bym przeszedł do tych decyzji, które podejmuje w ostatnim czasie na ostatniej prostej rząd premiera Mateusza Morawieckiego, bo wczoraj zapowiedziana decyzja zero rozporządzenia, zero VAT-u dla żywności. To jest już wkroczenie w sferę rządów premiera Donalda Tuska, bo wycofać się z tego zera będzie bardzo trudno i bardzo ciężko. Dzisiaj słyszałem w wiadomościach Radia Wnet, że minister Błaszczak kolejne zakupy i kolejne kontrakty zbrojeniowe podpisał. I jeszcze jedna rzecz, która ważna została podpisana, to są te SMR-y, czyli lokalizacja małych elektrowni atomowych.
I tu zawrzało, i tu pan redaktor ma pewnie większą, lepszą wiedzę ode mnie, o co właściwie chodzi. Co to jest za decyzja i co ona znaczy nie tyle dla energetyki, ile dla polskiej polityki i ładu gospodarczego?
Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. To jest tak, że są wybitniejsi specjaliści od atomu w radiu niż ja. Mogę tylko zacytować. To była decyzja trudna, dlatego że rozmaite obiekcje w stosunku do tej decyzji miały polskie służby, które nie wiem, czy napisały, że nie rekomendują, czy nie zabroniły, bo to była tylko rekomendacja. O tym można przeczytać na jednym z portali internetowych. To jest tak, że to jest wspólne dzieło Orlenu. SMR mają być
negatywna
i pana
Sołowa. Opinia służby i co lepsze, tą opinię na mediach społecznościowych w oficjalnym komunikacie. Przepraszam, ale był poprzez media społecznościowe kolportowany, poparł pan minister Kamiński.
I ta decyzja została podjęta. Tam jest taki bardzo bogaty w tym networku SMR-ów jest pan Sołowow, który nie wiem, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w Wiedniu, czy w jakimkolwiek innym miejscu, no ale w każdym razie tak jest.
To jeszcze zacytuję tylko kawałek tego oświadczenia wczorajszego Mariusza Kamińskiego, ministra spraw, to osoby, która właśnie w tej chwili
Nie jest ministrem,
ale czy nadzoruje służby? To wiem, że nie jest ministrem, ale pytanie, kto nadzoruje służby, bo być może pan minister, z oświadczenia wynika, jakby cały czas służby nadzorował. Zarzuty kierownictwa spółki w stronę ABW, spółki OSGE, czyli tej spółki, która chce budować ten wspólny mały atom, w sprawie opinii ABW, dotyczące wniosku o decyzji zasadniczą dla budowy elektrowni atomowej w Polsce, zawierają manipulacje i kłamstwa. Tak zaczyna swoje oświadczenie Mariusz Kamiński, a przecież ta spółka jest współzależna od spółki Skarbu Państwa, bo to PGE jest w środku. Jeden minister, czyli minister Sasin, jakoś ten projekt forsuje, a drugi minister Kamiński broni swoich służb, które mówią, ta decyzja jest niebezpieczna. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego opiniuje wnioski dotyczące decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni atomowej w Polsce. Przed wydaniem opinii agencja prowadzi wieloelementowe postępowanie opiniotwórcze mające na celu ocenę wpływu wskazanej inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. I ta decyzja jest negatywna na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. I teraz spróbujmy zrozumieć, co się właściwie dzieje w obozie odchodzącym rządzącym.
No, spróbujmy, Łukaszu, zrozumieć. No to nie, ja się nie podejmuję tej próby zrozumienia. Zacytowałeś, ja nie czytałem tego oświadczenia ministra Kamińskiego. Jest dosyć mocne, jeśli chodzi o kontekst i podjętą decyzję. Na ostatniej prostej jest ta decyzja, by została ta decyzja podjęta, to na pewno musimy odnotować. I drugą rzecz, o której należy, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, SMR-y, czyli małe elektrownie atomowe, nigdzie na świecie nie działają, czyli w gruncie rzeczy może to być decyzja, która zawiera w sobie inwestycyjny zbiór pusty, bo być może te SMR-y nie będą nigdy działać, chociaż oczywiście wiele firm prowadzi badania, ale druga, no to żeby wydać taką decyzję, to trzeba było wydać bardzo dużo pieniędzy na to, żeby te lokalizacje zlokalizować, bo przecież skoro podjęto decyzję na temat lokalizacji, znaczy, że zbadano, było badanie środowiskowe, była konsultacja, może mini konsultacja społeczna, bo to są malutkie elektrownie atomowe, więc może była mini konsultacja społeczna, a może duża konsultacja społeczna, w każdym razie taka decyzja, a żeby to wszystko przeprowadzić, przeprowadzić, no to trzeba wydać sporo pieniędzy, może kilkadziesiąt, może kilkaset milionów złotych, no bo tyle to kosztuje. To nie jest zbiórka na Patronite, tylko to są poważne pieniądze, poważne inwestycje i to poważni gracze.
Jedno zdanie, jeden akapit dokładnie z tego oświadczenia Mariusza Kamińskiego, bo on też trochę nam powie o tej sytuacji. Odnosząc się do wniosku złożonego przez OSGE, czyli tą firmę, która ma budować te małe reaktory jądrowe w takim partnerstwie publiczno-prywatnym trochę swego rodzaju, powiedzmy, należy wskazać, że w ocenie ABW przeprowadzona przez spółkę inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy Skarbu Państwa, w tym spółki Orlen. Kropka. To jest też zdanie, które waży. Powiedział pan redaktor o Sołowiowie, czyli biznesmenie, który to prowadzi. Mamy innego ważnego biznesmena, który też w Atom inwestuje. Zygmunt Solorz, czyli Polsat. Ciekawie się robi na polskiej scenie gospodarczej i postawię pytanie, skoro jesteśmy w wolnym radio, to ja wolne pytanie postawię. Czy po 8 latach rządów PiSu ta partia nie zaczęła budować nam oligarchii albo wzmacniać tych najsilniejszych i tym samym tworzyć zręby gospodarki oligarchicznej, panie redaktorze?
Nie, na pewno nie zaczęła budować oligarchii. To jest tak, że Zygmunt Solorz 8 lat temu był najbogatszym Polakiem i nie stracił tej pozycji. Jeśli chodzi o elektrownię atomową, którą buduje Zygmunt Solorz, tam też jest jeden znak zapytania, bo duża elektrownia atomowa, tak ktoś mi tłumaczył, potrzebuje zgody w promieniu 400 kilometrów, tak? A 400 kilometrów od Konina już jest poza granicą niemiecką, więc tam Niemcy będą mieli coś do powiedzenia, powiedzą, że się nie zgadzamy i wtedy zacznie się kłopot, no ale oczywiście negocjatorzy polscy mają tyle siły i będą mieli tyle siły przebicia, że na pewno przekonają stronę niemiecką do tego, że można budować, ale tam jakby wszystko jest poukładane, tak? To znaczy kiedyś Zygmunt Solorz kupił elektrownię i kopalnię węgla brunatnego, była elektrownia Pątnów Adam. Ta elektrownia jest zamknięta, na tym terenie można wybudować, jest teren inwestycyjny. To jest zupełnie inny przypadek, tak? Znaczy ja bym nie mieszał tych dwóch przypadków, tam rozumiem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wyrażała żadnej negatywnej opinii, a tutaj jest ciekawie po prostu. No na razie możemy powiedzieć, że jest ciekawie, bo ruszenie w tym kierunku jest no prawdziwą odyseą, to znaczy prawdziwą wyprawą żółtej łodzi podwodnej, żeby się dowiedzieć, o co w tym chodzi, kto i gdzie pracuje. Na przykład zadam ci, Łukaszu, pytanie. W tej spółce atomowej Orlenu, kto jest szefem? Czy twój telefon komórkowy potrafi odpowiedzieć na to pytanie, czy nie potrafi? No bo to są pewne takie proste, na początku wykonujemy...
Proste
kroki w dziennikarstwie, które tak wchodzi w dziennikarstwo śledcze. Można było zadzwonić do ministra Kamińskiego. Nie wiem, czy posiadam do ministra Kamińskiego telefon. Kiedyś, proszę państwa, minister Kamiński, kiedy byliśmy przy ulicy Koszykowej, przechodził pod naszym balkonem, no, ponieważ to jest tak, że jak człowiek żyje w Warszawie 59 lat, to zna kilka osób. Między innymi znałem ministra Kamińskiego, więc go poprosiłem. Bardzo sympatycznie przyszedł do nas i pomógł nam przenosić paczki. Nie wiem, czy Łukaszu pamiętasz taką sytuację. Patrzę, czy
Rafał Kasprow jest prezesem tej spółki, znany chyba panu, bo to dziennikarz były.
Tak,
Życie Rzeczpospolita.
To jest tak. Dziennikarz śledczy kiedyś opisał sprawę spotkań Ałganowa. Wakacje w Cetniewie. Ałganow, Kwaśniewski, kto z kim grał w tenisa, kto kogo przelobował. Słynny artykuł w Życiu z kropką opublikowanym. Wtedy redaktorem naczelnym był Tomasz Wołek, Życia z kropką, i też w Dzienniku Bałtyckim, i z tego Dziennika Bałtyckiego natychmiast tam redaktor, z tego co pamiętam, redaktor naczelny wyleciał, a już szef spółki Orlenu przestał być dziennikarzem, zajął się zupełnie innymi tematami. Stał się z tego wynika
ważnym biznesmenem, PSM Syntos, bo to ta spółka jest tak operacyjną dla tego działania. Staram się zobaczyć, czy się odniósł, ale napisał tylko podał pan Rafał Kasprow tweet ambasadora Marka Brzezińskiego. Bardzo cieszy nas wiadomości płynące z Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydaniu decyzji zasadniczych dotyczących budowy reaktorów jądrowych w technologii BWRX-300, czyli te małe. Ważny, bardzo potrzebny krok dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, chwali się ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce,
który występował na wiecach prezydenta Warszawy, uczestniczył w tych wiecach i był właściwie zadeklarowanym i zdanym przeciwnikiem, jako na ambasadora przystało, przeciwnikiem niedemokratycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, ale cieszy się z ich decyzji. Tam oczywiście, bo to jest amerykańska firma ma budować, która ma związek z firmą japońską, która tam na tym rynku japońskim po Fukushimie trochę jej akcje spadły, ale teraz są razem z Amerykanami, jak wiadomo, we dwójkę raźniej, dlatego my z Łukaszem prowadzimy we dwóch tę odyseję wyborczą, ale to jest rzeczywiście taki...
Sprawa ciekawa. Wątki się kłębią i Amerykanie, i konflikt wewnątrz. Najprościej spróbować, to nie jest proste, zaprosić Mariusza Kamińskiego i może to w przyszłym tygodniu się by wydarzyło, a może nie, bo jak powiedziałem, nie jest to proste, bo pan minister mediów konsekwentnie unika poza mediami publicznymi, telewizją publiczną, bo tam inne pytania padają i inna jest rozmowa, inna niż w mediach prawdziwie publicznych niż w Radio Wnet, stąd może pewna trudność z zapraszaniem niektórych polityków różnych opcji, i tych lewicowych, i Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywajmy, również czasami nie jest łatwo.
To prawda, myślę, że porozmawiamy o komisji śledczej, wyborach kopertowych, ale ponieważ mamy piosenkę pod tytułem Pan Listonosz, to jest piosenka Beatlesów, wszyscy ją dobrze znamy, może wszyscy razem, i marynarze, i bosmani, i admirałowie zaśpiewają razem z nami, patronite.pl.
Admirała chyba nie mamy jeszcze, niestety czekamy, jeżeli ktoś by się chciał, jeżeli ktoś miałby takie możliwości i ochotę wolne media wspierać, to oczywiście funkcja, czy pozycja, czy stopień kapitana jest dostępny, ale na przykład...
Kapitanów
u nas może być dużo, ale na przykład już komandorów może być niedużo. Ileż my ten Patronite tworzymy? 2 tygodnie? 2,5 tygodnia?
Mniej niż
około 2 tygodni. Czas szybko biegnie, zwłaszcza w tym momencie tranzycji władzy, to wszystko wydaje się, że trwa krócej albo dłużej, w zależności od tego, na co się patrzy. 2 tygodnie, powiedzmy, to już nieco ponad połowa wolnych miejsc na bycie komandorem. Została tylko 118 wolnych miejsc z 200. To a nic tutaj się specjalnie nie zwalnia, więc przed świętami być może miejsc zabraknie, podobnie z kontradmirałami. Stu takich osób możemy przyjąć na żółtą łódź podwodną. Z tych 100 miejsc zostało 61, więc też uciekają te miejsca, a potem trzeba będzie czekać w kolejce. No, to sobie oczywiście życzymy, byłoby to na pewno dla możliwości tworzenia wolnych mediów zbawienne. Zobaczymy, czy tak się stanie. Tak czy inaczej zachęcamy do wejścia na www.patronite.pl/radiownet. I jeszcze zanim piosenka, to potem zrobimy taką rozmowę polityczną, ale pochwalę się osobistą historią. Piątek to jedyny dzień w tygodniu, kiedy nie muszę wstać o godzinie 5:05. Mogę wstać o godzinie 7:15 albo 7:20. Dzisiaj stało się inaczej, bo zadzwonił Krzysztof Bosak o godzinie 7:03, mówiąc, że właśnie słucha radia i że w serwisie były odwrócone liczby przedstawicieli partii politycznych w komisjach śledczych, co on podał na Twitterze. Jakub przeczytał chyba za błędną depeszą papowską, że Platforma będzie miała 4, a PiS 3, a Krzysztof Bosak jako pierwszy podał tą prawdziwą liczbę, że PiS będzie miał 4, Platforma 3 zgodnie z parytetem, więc to miłe, że Krzysztof Bosak o poranku słucha radia i jeszcze na tym tyle słucha, że poprawia serwisantów i prostuje błędy, chociaż tak jak powiedziałem, chyba błąd pierwotny był w Polskiej Agencji Prasowej, co trochę rozgrzesza Jakuba Duszaka. Natomiast o 10.20...
No całkowicie go rozgrzesza.
Tak. Można sprawdzać wszystko, trzeba sprawdzać także Polską Agencję Prasową, trzeba patrzeć.
Nie, źródło Polska Agencja Prasowa jest źródłem informacji i jej nie trzeba sprawdzać, bo tam powinny być najbardziej wiarygodne informacje ze wszystkich możliwych informacji, które są, ale można się pomylić.
Można się pomylić.
3-4-4-4-3, to ja w takim razie...
Nie, to ja muszę skończyć historię, bo historia ma taką puentę, że o 10.20 dostałem od pana marszałka Krzysztofa Bosaka, bo to świeżo upieczony wicemarszałek SMS-a. No, nie wiem, czy mogę, ale skoro zacząłem, to na niedyskrecję sobie pozwolę. W ogóle gratulacje dla redakcji za dobry katolicki przekaz dziś rano. Byłem pod wrażeniem, pisze Krzysztof Bosak. Jeszcze pokażę SMS-a do weryfikacji Krzysztofa Skowrońskiego. To bardzo miłe. Rzeczywiście może Krzysztof Bosak poza mnie SMS-em jeszcze wpadłby do studia, co mu się zdarza, ale do jakiegoś czasu nie było. Może w poniedziałek, może we wtorek, bo to będą dwa dni ważne dla polskiej polityki.
Tak, proszę się nastawić na to, że w poniedziałek i wtorek będziemy o tej polityce mówić dużo. Najpierw transmisja, expose premiera, potem dyskusja premiera Mateusza Morawieckiego, potem dyskusja, nie wiem czy długa, nie wiem czy krótka, głosowanie i potem następne głosowanie już sejmowe i prawdopodobnie 11 grudnia z Sejmu wyjdą dwaj premierzy, jeden były i
dobrze, ale jak to będzie teraźniejszy. Wyglądać, to
ale może... jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć.
Nie
o
puścimy
tym,
tej piosenki.
Puścimy, za chwilę, ale może Blondie, może będzie ciekawiej inaczej. Bo Paweł Bobołowicz został odznaczony medalem, który przyznany dwa lata temu albo rok temu przez prezydenta Zełenskiego za to, że walczy z dezinformacją rosyjską, za to, że jest tym dziennikarzem, który nie boi się opowiadać o Ukrainie, nie boi się pojechać na linię frontu i nie boi się pomagać. Ważne wydarzenie w ambasadzie ukraińskiej w Warszawie. Kilkoro dziennikarzy zostało takim medalem czy orderem odznaczonym, więc Pawłowi gratulujemy, a teraz...
Na zegarach jest godzina 10.49, to już może nie ma sensu teraz puszczać piosenki, puścimy ją na koniec audycji, a teraz powiedzmy dwa słowa o tym poniedziałku. Czego się pan redaktor spodziewa?
Spodziewam się...
Bo to chyba nie było nigdy tak. Nigdy się nie zdarzyło w historii III Rzeczpospolitej, żeby jednego dnia... No, nie będzie dwóch expose, bo expose Donalda Tuska pewnie będzie, na pewno wedle harmonogramu będzie we wtorek rano, no ale będzie expose Mateusza Morawieckiego, będzie debata, będzie głosowanie, będzie drugi krok prawie na pewno, zgłaszanie kandydatów i będzie głosowanie nad kandydatem sejmowym i też będzie debata, więc będzie, tak jak pan redaktor powiedział, odchodzący i przyszły premier spotkają się jednego dnia, dwa głosowania nad dwoma wotum zaufania. Nigdy to się nie zdarzyło w polskim sejmie, o czym to świadczy i czego się spodziewać, panie redaktorze? Jak, co pan o tym myśli?
Muszę... No a co mogę myśleć? No, nie mam żadnej oryginalnej myśli na temat expose. Znaczy jestem...
Ale
na
po pewno, co? Pytanie po co? I co to może dać? Czy z takiego sporu, czy z takiego, wyobraża pan sobie, że z takiego dnia Mateusz Morawiecki może wyjść z tarczą?
Tak sobie wyobrażam, bo to nie jest bitwa, którą miał wygrać Mateusz Morawiecki. To była misja i to było wynik wyborów za tym stał, ale a czego się spodziewam? No spodziewam się jeszcze kilku uwag na temat przyszłego rządu, na temat tej kondycji państwa, w jakim jest Polska, no i pokazanie, co zrobiłoby Prawo i Sprawiedliwość, gdyby rządziło, czyli spodziewam się i CPK, i portów, i stoczni, i wszystkich tych inwestycji, które zamierzało zrobić Prawo i Sprawiedliwość, gdyby kontynuowało dzieło i co więcej, czyli... można się spodziewać. Jestem ciekawy, w jaki sposób też Donald Tusk rozegra tą swoją pierwszą mowę. Kiedyś exposé Donalda Tuska chyba trwało około 3 godzin, ponad 3 godziny.
Ponad 3 kwadrans. Czy jedno z najdłuższych, chyba może w ogóle najdłuższe exposé w historii, to pierwszy z roku 2007.
Tak, ale potem debata będzie ciekawa, bo w debacie myślę, to jest bardzo chyba, potwierdzisz to, że w Sejmie słowo kłamiesz, kłamcy, to się przewija z każdej strony i prawie w każdym wystąpieniu, bo w Sejmie to jest nadzwyczajne, bo się spotkały te dwie Polski, nazwijmy to Polska, nie, to by obrażało Polskę, gdybym od nas w telewizji nazywał, ale Polska taka i Polska taka, Polska A i Polska B, i ten mecz trwa i w tym meczu po prostu są argumenty po jednej i po drugiej stronie. Wy żeście sprowadzali węgiel z Rosji, my 9 milionów ton, a wy 14. Wy to, a my to, a wy tamto, a wy Ostrołęka, a wy to... Obie strony, co tam się dzieje? Czyje będzie na wierzchu?
A może jednak jest podział, że to jest jednak podział taki wyraźny, można powiedzieć, ostrzej podział na jakąś tam Polskę, nawet nie jakąś, na Polskę, a Koską i tą Polskę, która czerpie swoje korzenie z roku 44, 5, 6. Chłop i od nowa Polska Ludowa, od czego rozpocząłem tą audycję.
Nie szedłbym tak w tą stronę, bo rzeczywiście jest tak, można SBC przeczytać. SBC
emerytury będą przywrócone.
Można przeczytać
Towarzysz Czarzasty.
O resortowych dzieciach, ale to nie jest...
Towarzysz Cimoszewicz.
Ale to nie jest wyjaśnienie tego wszystkiego, co się stało. Młodzi ludzie zdecydowali o tym, że zmieniły się rządy w Polsce i to nie są dzieci PRL-u, to są dzieci bardziej... może Netflix. Bardzo ciekawych książek, może Netflixa, Facebooka i tak dalej. To oni... Znaczy, jak będziemy cały czas tą A kto wie? Nie wiem,
nie,
to jest dla mądrzejszych może ocena, ale ja bym tak nie oceniał. Nie powiedziałbym, że to jest kontynuacja. To jest coś nowego. Centralizacja europejska, taki... Dużo wątków. Więcej wątków w tym jest niż w tych SMR-ach i elektrowniach. To już należałoby po prostu siedzieć i tak mówić i mówić i mówić i mówić i mówić, a przecież słowa w radiu się cenią.
Cenią się, ale warto... Dobrze, cenimy słowo, ale warto sytuację opisać do końca.
A dlaczego ty mnie pytasz, a nie ja ciebie? A czego ty się spodziewasz po tym expose?
Którym expose?
Po expose premiera Mateusza Morawieckiego, po expose. Ty jesteś ekspertem, naszym politycznym, radiowym ekspertem od tego wszystkiego, co się dzieje, i komentatorem politycznym, a nie ja. Jestem prostym prowadzącym poranki.
Panie redaktorze, a jestem też prostym współprowadzącym poranki, ale całkiem poważnie. Wydaje się, że Mateusz Morawiecki będzie starał się, żeby to expose rzeczywiście było takim kontrapunktem do Donalda Tuska i pokazaniem, że inna Polska niż Polska koalicji centrolewu jest możliwa. I rzeczywiście jest, sam nie wiem, bo wedle z moich informacji faktycznie premier nad tym expose pracuje i faktycznie wydaje się, że to expose jest dla otoczenia, może się dla Prawa i Sprawiedliwości ważnym przemówieniem, że to oczywiście nie będzie przemówienie być albo nie być, jak się potknie, to wyleci z polityki, a jak pójdzie mu cudownie, to nazajutrz będzie prezesem PiS-u. Tak oczywiście nie będzie, ale jest to istotne, może najistotniejsze przemówienie w politycznym życiu premiera Mateusza Morawieckiego i od tego, jak się przedstawi, może nie w oczach opozycji, tylko jak będzie umiał natknąć i nadzieją, i otuchą, ale też wiarą w słuszność programu Ławy Poselskie Klubu Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki. Od tego będzie zależeć trochę jego przyszła pozycja, która może nie zawisła na włosku, ale która jest kontestowana. Jak się rozmawia z politykami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, no to widać, że to nie Joachim Brudziński, szef sztabu, ale to właśnie Mateusz Morawiecki jest utożsamiany z tym wynikiem, że dla wielu to on był twarzą I jeżeli jest tak, że PiS traci władzę i uzyskał niższy wynik niż się spodziewano w Prawie i Sprawiedliwości, ale tam być może apetyty były na wyrost, no to właśnie jest to związane z polityką Mateusza Morawieckiego i z jego postacią, stąd to jest wyrąbywanie sobie siły politycznej i też takie wrażenie, że w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość chyba nie liczy na sukces w tym głosowaniu już całkowicie. Dopiero co jeden z posłów został wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Do czasu głosowania nie będzie zaprzysiężenia nowego posła, więc już jeden głos jest mniej. Artur Soboń, tego głosu brakuje. Zdaje się, że pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk będzie tego dnia na spotkaniu w Brukseli ministrów do spraw Unii Europejskiej, ministrów spraw zagranicznych i też, jak patrzę na kalendarz tego spotkania i kalendarz parlamentarny, też nie będzie głosował. Dwa głosy mniej, no to tak jakby była jasność, że tu żadnego innego wyniku być nie może z układanki parlamentarnej. No zobaczymy. A co powie Donald Tusk? To jest dla mnie pewna tajemnica. To tyle tylko, ile wiem z klubu Koalicji Obywatelskiej. No, że tam jest bardzo duże, rzeczywiście taka duża energia nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości i że to jest energia, która ich porusza. No i to, że faktycznie wczoraj, jak widziałem przemówienie i oglądałem, raczej z kamery, bo z loży prasowej nie da się spojrzeć na twarze tych, którzy siedzą po lewej stronie sali, bo loża prasowa jest nad lewą stroną sali, więc widać tylko czubki i głów i tyły postaci, widać front prawej strony sali, no ale jak patrzyłem na kamerze potem, to kiedy Waldemar Buda mówił, wasz rząd będzie rządem lobbystów, zresztą w ogóle słowo lobbysta wczoraj było w Sejmie bardzo popularne, pojawił się przecież na sali sejmowej lobbysta, coś, co było do tej pory no niespotykane, tak, żeby...
A to nie był
Był. To był Michał Wójcik, były wiceminister cyfryzacji zarządów Ewy Kopacz, oficjalnie w tej kadencji zgłoszony jako lobbysta, chodzący z plakietką lobbysta. Wszedł na salę sejmową, rozmawiał z posłami Koalicji Obywatelskiej, siedzącymi w tylnych rzędach najbliżej wejścia w kuluary sejmowe, więc ja na szybko z czasów Prawa i Sprawiedliwości żeby ktoś, w ogóle nie to, że lobbysta, ale ktoś, kto nie jest posłem, znalazł się na sali sejmowej.
A tam Straż Marszałkowska musiała go wpuścić.
Tak, musiała go wpuścić Straż.
A tam nie wpuszcza przecież.
Nie wpuszcza, nie wolno wejść w kuluary, czy wolno wejść posłom, asystentom, ale chyba lobbystom, nie wiem, czy oni potrafią, ale rzeczywiście ten sejm
się ktoś tej kadencji... Ktoś to może być lobbysta.
Być może, ja go znam i wiem, że lobbystą nie jest, a poza tym studio Radia Wnet jest otwarta, jednak sala posiedzeń sejmowych, zwłaszcza w czas głosowania, nie powinna być zgodnie z prawem otwarta dla każdego, dla lobbystów chyba w szczególności. No jest też tak, to, co mówiliśmy też w radio w ostatnim czasie, czyli lobbysta na komisji sejmowej, albo nie lobbysta, doradca, choroba jedna wie w tym przypadku, kto to właściwie był i dlaczego wypowiadał się za posłów Platformy na temat ustawy wiatrakowej. 10. kadencja Sejmu zaczyna się od lobbystycznego skandalu i faktycznie słowa o tym, że ktoś jest rywinem w spódnicy albo rywinem w spodniach, są na miejscu.
Patrzę na zegarek, godzina 11:00. Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński.